Witam wszystkich serdecznie. Mogę prosić o przełączenie na... No właśnie, bo mam prezentację. Będę pokazywał tylko slajdy, takie hasła, więc fajnie, jakbyśmy mogli je oglądać. To ja w międzyczasie zacznę. Nazywam się Michał Jaworski. Czy na końcu dobrze mnie słychać? Zacznę od pytania. Kto z was chciałby dzisiaj usłyszeć historię typu, jak w prosty sposób osiągnąć sukces i w ciągu pół roku zyskać kilka tysięcy słuchaczy podcastu? Kto chciałby to usłyszeć? Ręka do góry. Jest nas dużo. Dziękuję bardzo. Natomiast po mojej wypowiedzi myślę, że będziecie rozczarowani, bo ja dzisiaj takiej historii nie powiem. Nie powiem z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że nawet kilka tysięcy słuchaczy to jest nic w porównaniu z zasięgami, jakie w Polsce uzyskują youtuberzy. Natomiast jeżeli ktoś jest z tobą pół godziny, ktoś cię słucha godzinę, półtorej, nawet dwie, to jest to zupełnie inny rodzaj relacji. To jest inna relacja niż sytuacja, w której ktoś wpada na 5 minut, żeby spędzić miło czas. Dlatego warto walczyć o każdego słuchacza. Drugi powód, dla którego takiej historii dzisiaj nie będzie, jest taki, że ja nie znam łatwego sposobu. Natomiast rzeczywiście przez ostatnie pół roku zrobiłem kilka rzeczy, między innymi zainspirowany konferencją Polcaster 2015, które w znaczący sposób powiększyły zasięg mojego bloga, zaangażowanie słuchaczy, co bezpośrednio przełożyło się na moją motywację, żeby jeszcze bardziej się angażować i jeszcze ciekawsze tworzyć treści. Tak się zastanawiam, czy te moje slajdy się pojawią, czy nie, bo nie wiem, jak mam dalej prowadzić tę prezentację. To takie pytanie do organizatorów. O, wspaniale. Mój podcast jest nagrywany od półtora roku. Regularnie co dwa tygodnie powstaje nowy odcinek. W tej chwili mam 38 odcinków. Mam 65 tysięcy unikalnych pobrań od początku, z czego 8 tysięcy w ostatnim miesiącu. Obok jest zrzut z iTunesa, to jest taka referencja, gdzie możemy zobaczyć, jak popularne są podcasty. Oczywiście to tylko dotyczy użytkowników, którzy korzystają z iOS-a. I ja publikuję podcasty w kategorii zdrowie. Mój podcast jest najpopularniejszy, a te odcinki z czerwonymi kropkami to są epizody z tej kategorii, które są właśnie też moje. I teraz tak, ja jestem twórcą podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, ale również jestem współzałożycielem bloga o dokładnie tej samej nazwie. I to, o czym dzisiaj będę mówił, to będzie promocja podcastu, ale i bloga. Bo ja na blogu promuję swoje podcasty i odwrotnie, w podcastach promuję z wpisy z naszego bloga. I to jest jakby już pierwsza wskazówka na temat drogi, jaką ja, właściwie my z żoną, obraliśmy do promowania treści, które tworzymy. Ten slajd pokazuje dwa wykresy. Pierwszy to jest ilość odwiedzin bloga. Drugi to jest ilość fanów na fanpage'u, na Facebooku. Głównie dzisiaj będę mówił o Facebooku, bo to jest mój główny kanał, w którym ja promuję swoje treści. I na tych dwóch rysunkach jest taka pionowa kreska czerwona. Jest to data konferencji Polcaster 2015. Umieściłem to po to, żeby widać, że jest rzeczywiście wyraźna korelacja między tym, czego ja się wtedy nauczyłem, a to, gdzie teraz jestem. I teraz tak. Dlaczego warto, dlaczego należy promować swoje treści? Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że my jesteśmy albo za skromni, albo mamy za mało wiary w siebie, ale często boimy się wychodzić z tymi treściami. Trochę takie pokutuje spojrzenie, usiądź w kącie, znajdą cię. Ale odmieńmy perspektywę. Załóżmy, że macie świetny podcast, który inspiruje, naucza, dostarcza rozrywki. No zakładam, że tak jest, bo jeżeli nie, no to wracacie do studia i siedzicie tam tak długo, dopóki nie wierzycie z głębi serca, że rzeczywiście taki materiał macie. I to, co najlepsze, trzymacie dla siebie. Nie wychodzicie z tym dla ludzi. Toż to jest najczystsza forma egoizmu. Jak to, co najlepsze, coś, co może zainspirować ludzi, trzymać tylko dla siebie. Nie siedźmy w kącie. Wychodźmy z tym, co mamy najlepsze. I o tym dzisiaj będę mówił. Będę mówił o drodze, jaką ja pokonałem. Zanim powiem o tym, jak promować, to bardzo krótko o tym, jak tworzyć dobre treści. I nie będę mówił o tym, jakich mikrofonów używać, jakiego miksera. O tym będzie dużo i na warsztatach. Natomiast ja wam powiem o tym, jak mówić w ciekawy sposób, jak inspirować ludzi, jak mówić nie tylko do ludzi, ale i do rzeczy. To, co dzisiaj będę mówił, to będzie historia o ludziach, których na pewnym etapie spotkałem. Ludziach, którzy pewne rzeczy mi powiedzieli, dzięki których uzyskuję efekty, jakie mam teraz. Pierwsza osoba, którą przedstawię, to jest Arek. Czy ktoś słyszał o Toastmasters? A czy ktoś jest członkiem jakiegoś klubu? Ręka do góry. Okej, okay, jeszcze. To jeszcze przed nami. Toastmasters to organizacja założona w 1924 roku, non-profit, zrzeszająca ludzi, którzy chcą uczyć się wystąpień publicznych. I możecie się zastanawiać, co ma wspólnego wystąpienie publiczne z nagrywaniem podcastu. Otóż dużo więcej niż wam się wydaje. Nagrywając podcast, możesz pewne fragmenty swojej wypowiedzi powiedzieć szybciej, aby dodać dynamiki swojej wypowiedzi, by za chwilę zacząć ważyć słowa, by wreszcie zrobić pauzę, która przykuje uwagę słuchacza. To, co mówisz, musi mieć początek, środek i zakończenie. Możesz inspirować, informować. To, o czym teraz mówię i trochę demonstruję, to są takie, to jest podstawowy program, jaki się przechodzi na ścieżce kompetentnego mówcy w byciu Toastmasterem. Mi ta ścieżka zajęła, przejście tej ścieżki zajęło rok. I tak, żeby was zachęcić do nauki ładnego mówienia, podam jeden prosty przykład. Jest to taka przywara, z którą walczy wiele osób występujących publicznie. Jest to używanie dźwięków zastanowienia. No bo ja teraz, co to ja chciałem powiedzieć? Lubię Toastmasters. Nauka mówienia jest dopracowania do granic perfekcjonizmu. Tam jest taka rola. Siedzi człowiek i ma dzwonki, takie cymbałki jak dzieci w przedszkolu. I za każdym razem, gdy mówca powie no to jest bam. Pamiętam jak dzisiaj, gdy pierwszy raz wyszedłem na scenę, tak jak tu i teraz, zaczynam mówić i słyszę bam. No dobrze, zwieram szyki, za chwilę drugi raz bam. Po trzecim bam miałem dwie możliwości. Albo zejść ze sceny i zapaść się w otchłani swojej rozpaczy, albo stawić czoła. Dlatego tu jestem. I to nie znaczy, że od razu nauczyłem się nie mówić ale to znaczy, że nauczyłem się tego kontrolować. Bo teraz też bym chciał to mówić. Każda osoba, która chciałaby zobaczyć, jak się uczyć mówić, zapraszam w czwartek, 17.15, miasteczko Orange, Aleje Jerozolimskie 160. Każdy może przyjść, na recepcji będzie informacja i zobaczyć, jak się uczyć mówić. Facebook. Jab, 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 right hook. Kto czytał tę książkę? Niewiele osób. Jest to książka, w której Gary opisuje zachowania w mediach społecznościowych, porównuje ich do walki na ringu. To jest tak, że na ringu to są jab, jab, to są takie zaczepki, a za chwilę jest right hook, uderzenie. I to, co my, działając w mediach społecznościowych, chcemy uzyskać, to dajemy pewne rzeczy za darmo. To są te rzeczy jab, jab, to są takie, rzeczy, które są wartościowe. Dajemy to za darmo po to, żeby w pewnej chwili zadać ten decydujący cios. Poprosić o zapisanie się na listę dystrybucyjną, o kupienie książki, poprosić o kupienie kursu. I ja tę książkę czytałem 2 lata temu. Jakież to wszystko było dla mnie proste i oczywiste. Ja już się nie mogłem doczekać, żeby zacząć to stosować. Natomiast, i to był jeden z powodów, dla których zacząłem nagrywać podcast. Więc stworzyłem. Stworzyliśmy z żoną też pierwszy wpis i on się pojawił na Facebooku. Proszę, miało być intrygujące. Dlaczego to był wpis o błonniku. No i czekamy. Czekamy dwa wyświetlenia. Koniec. Cricket, jak to Amerykanie mówią. No dobrze, nagrałem mój drugi podcast. Było to jak zrzucić 20 kg, bo rzeczywiście był moment, w którym byłem 20 kg cięższy i znacząco szerszy. Wrzucam to jeszcze raz. Sukces. Moja oglądalność wyrosła o 100%, czyli mam całe 4 wyświetlenia. Tylko nie mylić, że ktoś mnie 4 razy słuchał, bo od wyświetlenia na Facebooku do wejścia na stronę, przesłuchanie podcastu, to jeszcze jest daleka droga. I tak przez pół roku się zmagałem z tym mediami, nie wiedząc, w którym kierunku iść. Aż wreszcie spotkałem Michała. Michał prowadzi taki projekt Castless i spotkałem go 2 lata wcześniej i on powiedział mi, że tworzy stronę, która będzie za rok najbardziej popularna w Polsce, a za 3 do 5 lat najbardziej popularna na świecie. No wtedy mi akurat to nie interesowało, ale po tym pół roku sobie przypomniałem o Michale, wszedłem na jego fanpage i zobaczyłem, że ma prawie 10 tysięcy fanów. I pomyślałem, oho, ten gość wie coś, czego ja nie wiem. Następnego dnia rozmawiałem z Michałem, zgodził się chętnie i rozmawialiśmy tylko 20 minut. I to nie znaczy, że nie było o czym mówić. Po prostu w 20 minut wyczerpaliśmy temat. Michał pokazał mi, jak to zrobić. Jest takie powiedzenie. Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Ja jeszcze nie rozumiałem, jak to należy zrobić, ale on mi to pokazał i ja wiedziałem, jak mam się tego uczyć. To, co powiedział Michał na początku, zabrzmiało dla mnie jak wyrok śmierci. Powiedział, że 1000 fanów na Facebooku musisz kupić. Jak to? Kupić. Mam genialną treść. Internet jest za darmo, a ja mam płacić? Ano tak to. Pamiętacie moje wyświetlenia? 2, 4. Wtedy mieliśmy na Facebooku od 200 do 400, około 300 fanów. To byli głównie znajomi moi, mojej żony i znajomi naszych znajomych, których wybłagaliśmy, żeby polubili naszą stronę. Ale to jest tak, że zwykle prorok w swoim kraju jest wyklęty. To, że mnie to interesowało, to nie znaczy, że to interesuje moich znajomych. Musisz mieć fanów, których interesuje to, co tworzysz. A rzeczywiście Facebook daje genialne narzędzia do tego, żeby dokładnie ukierunkować swoją reklamę. Jak reklamować się na Facebooku? Przede wszystkim nie strzelać na ślepo. To nie jest tak, że wrzucisz sobie 100 zł, rozsmarujesz to po wszystkich użytkownikach Facebooka i coś z tego będzie. Nie, nic z tego nie będzie. Trzeba dokładnie, powiem jak ja to robiłem. Zdefiniowałem dokładnie grupę zainteresowań osób, których oczekiwałem, że będą moimi fanami. W moim przypadku to były osoby interesujące się zdrowym odżywianiem, interesujące się aktywnością fizyczną, ale również weganie, wegetarianie. Stworzyłem reklamę, która była ukierunkowana do tych osób i na razie zaadresowana do obydwu płci, do różnych grup wiekowych. I obserwowałem wyniki. Już po tygodniu wiedziałem, że najchętniej klikają to kobiety, bo w tej chwili 85% moich fanów to są kobietki. Osoby w wieku 35-55 lat. Kolejne reklamy to były takie kampanie tygodniowe. Kierowałem już tylko do kobiet, już tylko właśnie do tej grupy wiekowej. Dodatkowo jest taka opcja, jak urządzenia, na których się wyświetla reklama. Zauważyłem, że w moim przypadku większa ilość polubień jest z urządzeń z komputerów, a nie z terminali mobilnych. To pewnie chodzi też o grupę wiekową. Więc kolejne reklamy były już tylko na komputery. I co bardzo ważne, to lokalizacja. Bo o co chodzi? Jak przeglądamy jakąś stronę na Facebooku i polubiamy jakąś stronę, to Facebook nam proponuje inne strony do polubienia. I jeżeli ktoś z naszych znajomych lubi tą stronę, to my chętniej ją klikamy. Więc jak zrobić, aby nasza reklama wyświetliła się osobie, która w gronie swoich znajomych ma kogoś, kto już nas lubi? Nie ma takiej możliwości na 100%, ale można zwiększyć szansę. Ja zrobiłem to tak, że zobaczyłem gdzie mieszkają moi fani. I to było miasto rodzinne mojej żony. Miała więcej znajomych, bardziej ją lubili. I moją reklamę kierowałem głównie na początku do miasta, gdzie mam najwięcej fanów, bo zwykle nasi znajomi są geograficznie skorelowani. Więc jeżeli ta reklama się wyświetlała w mieście, gdzie już mieliśmy najwięcej fanów, to jest duża szansa, że była zaproponowana komuś, kto w swoim gronie znajomych miał kogoś, kto nas już lubił. I teraz trochę danych. Gdy zaczynałem uruchamiać reklamy, to koszt polubienia jednego, zdobycia jednego fana był 75 groszy, a gdy kończyłem po 3 miesiącach, to były 25 groszy. To był efekt przede wszystkim eksperymentów z tymi parametrami, o których mówiłem. Jak powinna wyglądać twoja reklama? To jest przede wszystkim grafika i tekst. Do grafiki wybierasz zdjęcie, które jest najbardziej popularne. Wystarczy spojrzeć na swój obecny profil facebookowy i wybrać te, które ma najwięcej polubień, które ma najwięcej interakcji. I druga ważna rzecz to jest tekst. On jest tym czerwonym kółkiem zaznaczony. Tekst nie może być za długi. Nikt nie ma czasu czytać kilku paragrafów, a jednocześnie musi nieść jakąś treść konkretną, co ta strona prezentuje. I najlepiej się sprawdzał mi tekst, który miał nie dłużej niż, był nie dłuższy niż 3/4 linijki. Kolejny sposób na pozyskanie fanów to jest współpraca z pokrewnymi profilami. Znać profile, które propagują treści podobne do twoich, mają już jakąś rzeszę fanów i zaproponuj im wymianę postów. Ty zamieszczasz ich post, oni zamieszczają twój post. Są dwie możliwości, albo zamieszczacie posty, albo też promujecie się, proponujecie swoim fanom polubienie innej strony i odwrotnie. Takie jednorazowe umieszczenie propozycji polubienia daje od 2-4% fanów, czyli jak poleci was ktoś, kto ma 1000 fanów, to od 20-400 osób polubi również wasz profil. Jedna rzecz to jest zdobywanie fanów, a druga rzecz to jest zdobywanie ruchu, który potem przekierujemy na nasz blog lub na miejsce, gdzie publikujemy podcast. Zamieszczaj inne ciekawe treści na swoim fanpage'u. Niekoniecznie swoje. Dlaczego? Wiemy, że Facebook przycina ruch, czyli jak stworzysz posta, to nie trafi on do wszystkich twoich fanów, tylko do jakiejś części. Jak duża jest to część, zależy od tego, jak duże zaangażowanie generowały poprzednie posty. Więc jeżeli będziesz zamieszczał inne ciekawe treści, które będą generowały duże zaangażowanie, to gdy za chwilę wrzucisz tam swój linka do swojego podcastu, to on też od razu trafi do większej ilości fanów. Cyklicznie powtarzaj swoje posty. To jest tak, że no, blog ma tą wadę, że jeżeli nas Google nie zaindeksuje, no to ten post na początku wisi, a potem znika w czeluściach naszej witryny. Ja swoje najlepsze wpisy, najlepsze podcasty w pewnych interwałach czasu, nie częściej niż raz na trzy miesiące, zamieszczam ponownie na profilu. I to nie jest żadne natręctwo, bo zauważcie, że przez te 3 miesiące ilość, rodzaj fanów, czy osoby, które tam lubią nasz profil, się zmieniają. Część fanów odchodzi, jest takie typowe zjawisko czernu, przychodzą nowe i to pierwsze zamieszczenie też nie trafiło do wszystkich, więc każde kolejne, gdy robię to nie częściej niż na 3 miesiące, to poziom zaangażowania nie spada, jest taki sam albo nawet rośnie. Zostań aktywnym fanem grup tematycznych. Znajdź wszystkie grupy tematyczne, które pokrywają się z tym, co ty prowadzisz i dołącz do nich. Przywitaj się, zapytaj, angażuj się w dyskusję i patrz, co tam się dzieje. Jeżeli tam są umieszczane treści podobne do twoich, też to rób. Ja robię to tak, że zamieszczam wpis o moim podcaście lub wpisie na blogu, na grupie facebookowej. I jeżeli on budzi zaangażowanie, jeżeli w ciągu godziny jest co najmniej 10 udostępnień, to jego wtedy umieszczam dopiero na grupach, w których jestem. Po to, żeby nie zarzucać tych grup treściami, które nie są angażujące, które nie są ciekawe. To jest bardzo dobre. Facebook zareklamuje cię za darmo. To jest wykres z nowych polubień na naszym fanpage'u i te kolory, tak, idąc od dołu, ten niebieski to jest ilość osób, która polubiła nas na naszej stronie. Natomiast ten biały pik, tam gdzie są te piki, to są proponowane strony. Jeżeli ty tworzysz treść, która angażuje społeczność na Facebooku, to Facebook proponuje twoją stronę do polubienia za darmo. I nie nastawiaj się na cuda. Tak, duży ruch na Facebooku, natomiast jeśli chodzi o konwersję, czyli procent stosunek ilości wyświetleń na Facebooku w stosunku do tego, ile osób trafi na miejsce, które chcesz, czyli twój podcast, twoją witrynę, w moim przypadku jest 5%, czyli na każde 1000 wyświetleń tylko 50 osób przechodzi i to jest, przechodzi na twoją treść. Natomiast to jest, rozmawiając z osobami, z kilkoma osobami, jest podobnie, jest to mniej więcej standard. I teraz dochodzimy do sedna promowania podcastingu, w moim odczuciu. Będąc podcasterem, mamy unikalną możliwość, unikalną dzięki temu, że to jest jeszcze nie takie popularne medium, odwrócenia pewnych ról. Co to są posty gościnne, chyba każdy wie. Tworzymy materiał, znajdujemy gospodarza, który jest w stanie przyjąć nasz materiał i dzięki temu zyskujemy dostęp do jego publiczności. Zostawiając tam swojego linka, mając nadzieję, że część jego fanów zajrzy do nas. Nagrywając podcasty możemy te role odwrócić. Możemy zaprosić gościa, który już ma jakąś publikę, nagrać z nim podcast, umieścić go u siebie, ale ten gość najzwyczajniej w życiu umieszcza to również u siebie. I poprzez w ten sposób nie musimy tej treści tworzyć, oprócz przygotowania się do wywiadu, i zyskujemy dostęp do jego publiczności. Oczywiście tu się rodzi takie pytanie, taka wątpliwość, żeby nie być posądzonym, że chce się przejechać na czyichś plecach, bo z takim terminem się spotkałem w jednym z podcastów. Jest takie ryzyko, natomiast odniosę się do tego za chwilę i pokażę wam, że wcale tak być nie musi. Skąd brać tych gości do podcastów? Kolejna osoba, którą spotkałem, która dużo zmieniła w moim podejściu do podcastowania, był właśnie Łukasz Jakubiak. On zasłynął z tego, że w pewnym okresie swojego życia rozwiesił plakat swoje CV w formacie A0 w Warszawie i dostał kilka ciekawych propozycji pracy. Teraz nagrywa program na YouTubie 20 metrów kwadratowych Łukasza. Ja byłem słuchaczem jednej z jego prelekcji o motywowaniu i tam był taki konkurs, że jak się zadało ciekawe pytanie, to można było potem z nim one to one porozmawiać. Ja zadałem pytanie, jak mu się udało Bronisława Komorowskiego ściągnąć do swojego nagrania. No i miałem okazję potem z nim porozmawiać i go pytam: Łukasz, skąd ty bierzesz tych ludzi? A on mi powiedział, że powiedział właśnie o takiej regule 10, 30, 10, 100, 30, 10, 3. Jak ktoś się interesuje inwestowaniem w nieruchomości, to być może słyszał o tej regule. W przypadku nieruchomości ona brzmi tak. Jeżeli chcesz kupić mieszkanie, to znajdź 100 ogłoszeń spełniających twoje kryteria. Z tych 100 wybierz 30. Do tych 30 zadzwoń, umów się na 10 spotkań. Obejrzyj te mieszkania, złóż 10 propozycji kupna, z czego nie więcej niż 3 mogą być przyjęte. Czemu tylko 3? Bo jak więcej, to znaczy, że płacisz za dużo. W przypadku szukania gości do podcastu ta reguła brzmi tak. Wyślij 100 maili lub wiadomości na Facebooku do 100 osób. Do każdej osoby najbardziej znanej w ciągu kilku minut można bezpośredni kontakt znaleźć. 30 ci odpowie. 10 się zgodzi, a z 3 nagrasz podcast. Czemu tylko z 3? Bo wśród tych 10 część się później rozmyśli. Inna część będzie bardzo zajęta, bo im bardziej znana osoba, tym mniej ma czasu. Ale trzeba być cierpliwym, trzeba być grzecznym, uprzejmym. Ja na podcast z Maćkiem Solobubem, gdy nagrywaliśmy podcast o medytacji, czekałem pół roku. Najpierw Maciek kończył książkę, potem miał urlop, potem miał jeszcze inne rzeczy, ale się doczekałem. I gdy już nagrywałem ten podcast, to Maciek być może czuł pewne wyrzuty sumienia, może mnie polubił i powiedział, że ponieważ tak długo czekałeś, to ufunduję teraz 3 książki, które rozdasz swoim słuchaczom. Ja wtedy zrobiłem taki konkurs na najciekawszy komentarz do podcastu i akurat ten podcast ma najwięcej komentarzy. I super. I warto czekać. Warto czekać, bo naprawdę można duże, no ciekawe, coś dodatkowego jeszcze można przy tym ugrać. I teraz tak. Winston Churchill to jeden z takich znanych mówców naszej historii. Już gdy był sędziwym politykiem, miał okazję wystąpić na uniwersytecie gdzieś w Anglii i zainspirować ludzi, młodych ludzi, którzy właśnie kończą studia, żeby dać im wiatru w skrzydła, żeby ruszyli i miał powiedzieć kilkanaście minut motywacyjnej mowy. On wszedł na scenę, popatrzył na ludzi i mówi: nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawajcie. I ta dokładnie reguła też się przekłada na szukanie ludzi. Nigdy nie wiesz, kiedy trafisz na osobę, która rzeczywiście pchnie twój materiał do przodu. Taką osobą w moim przypadku była Beata Sokołowska, autorka książki Akaliczny styl życia. Gdy pierwszy raz z nią rozmawiałem, miała na fanpage'u 12 tysięcy ludzi i ona zgodziła się nagrać ze mną podcast. Podcast, który rzeczywiście odmienił moje losy, bo zaczęły się pojawiać komentarze, lista fanów na Facebooku zaczęła rosnąć. Po tym, jak opublikowaliśmy ten podcast i Beata zamieściła linka na swoim fanpage'u, w ciągu jednego dnia pojawiło się 300 fanów i co ważne, to byli prawdziwi fani. To były osoby, których zainteresowania pokrywały się z tym, o czym ja mówiłem, o czym ja nagrywałem. I teraz tak, ta kwestia jeżdżenia na plecach. Ja z Beatą nagrałem teraz już drugi podcast. On się w ubiegły poniedziałek pojawił. I gdy go nagrywałem, miałem okazję zadać jej pytanie, które mnie nurtowało, które spróbuję teraz odtworzyć.
Co pomyślałaś, gdy poprosiłem cię o pierwszy wywiad i dlaczego zgodziłaś się go ze mną nagrać?
Wiesz co? Ja weszłam na twoją stronę. Dużo różnych propozycji dostaję, tak? Weszłam na twoją stronę i zobaczyłam tam pasję, rzetelność, zamiłowanie do tego, co robisz, że to ma wartość wiedzy, a nie jest czymś takim jakimś, nie wiem, powierzchownym działaniem, tak? Także od razu jakieś zaufanie po prostu tutaj poczułam, tak? Z takim szacunkiem w ogóle do tej twojej strony, sposobu, w jaki ty ją prowadzisz, i pamiętam, że nawet do swojej przyjaciółki zadzwoniłam, czy napisałam, że słuchaj, jest taka fajna strona, zobacz. Także no to było takim głównym powodem zgody i podjęcia. No a później to już wiesz, no doszły inne czynniki, też bardzo sympatycznego kontaktu. No oczywiście obszar, w którym działasz, no jest związany też z moją pasją, tak? Bo ty w tych tematach bliskich zdrowiu przede wszystkim się poruszasz, bliskich profilaktyce, dbaniu o siebie i tak dalej. Także...
Świetnie. Dziękuję ci bardzo.
Nie bójmy się prosić inne osoby o to, żeby były naszymi gośćmi. Nie zawsze musimy przynosić ze sobą grupę fanów, ale możemy przynieść ze sobą pomysł, pasję i zaangażowanie. Teraz tak, zbieramy tych naszych słuchaczy, czytelników, przekierowujemy ich na nasz podcast, na naszego bloga, ale to jest tak, że jak zrobić, żeby oni wracali? Lista dystrybucyjna. To jest coś, o czym mówi każdy piewca biznesu online, żeby zbierać od razu adresy. I rzeczywiście, ja za chwilę powiem, jak mi lista dystrybucyjna się przydała. Ją warto te adresy od samego początku zbierać. I przechodzimy teraz do tego wydarzenia sprzed pół roku. Ja tu szczególnie uhonorowałem 4 osoby, które wtedy poznałem i które i to, co one powiedziały, bardzo mi pomogło. I szczególnie was zachęcam, bo teraz tu siedzimy. Zachęcam, żeby się rozejrzeć, popatrzeć, bo tak naprawdę wśród nas jest śmietanka podcasterów. I warto poznawać osoby. Warto poznawać osoby wokół, bo nigdy nie wiesz, kiedy ta osoba może ci pomóc. Bezinteresownie. Po prostu dlatego, że cię zna i że cię lubi. Teraz będzie to, czego się dowiedziałem na warsztatach, które z Adrianną pół roku temu przechodziłem. I to będzie głównie pod kątem poznaj swojego słuchacza. I zaraz powiem, dlaczego to ci się przyda. Powiem ci, jak to zrobić i powiem ci, dlaczego bardzo jest to ważne. Pierwsza rzecz, do której wykorzystałem swoją listę, to było dystrybucyjna, to było zapytanie, gdzie mnie słuchasz, słuchaczko, słuchaczu. Nie było dużo odpowiedzi, ale to były bardzo ciekawe odpowiedzi, typu słucham cię, porządkując dom. Dzięki temu, że cię słucham, łatwiej jest mi nie podjadać słodyczy. Gdybyś miał pomysł, gdybyś chciał nagrać podcast na temat A, B, C, D, to byłoby świetnie, bo chciałbym o tym usłyszeć. I zobaczcie, co się dzieje. Ja już wiem, że nie nadaję do pustki, bo to jest pierwsze, to jest uczucie, które towarzyszy podcasterom, szczególnie zaczynającym. Wiem, w jaki sposób mój podcast pomaga tej osobie. I w końcu wiem, co ta osoba chciałaby jeszcze usłyszeć. Mam pomysły na kolejne wpisy. Druga rzecz, którą zrobiłem, to była ankieta. Też wysłana do tej listy dystrybucyjnej, w której zapytałem już konkretnie, jaka jest płeć, jaki jest wiek, jakie są wyzwania i jakie są sugestie dotyczące tego, co tworzymy. Korzystanie z automatyki, czyli wracamy do listy dystrybucyjnej. Ja na początku wysyłałem prostego maila, dziękuję, że się zapisałeś, ale nie. Teraz już tych maili jest 7. Drugim, czwartym, dziesiątym, czternastym, osiemnastym i w 28 dniu po zapisaniu się na listę. Mail ten ma na celu poinformowanie mojego nowego czytelnika, słuchacza o tym, o najważniejszych, o najciekawszych treściach, które tworzę, a najbardziej lubię ten ostatni. Ostatni, który łączy te dwie rzeczy. Łączy informowanie, czyli automatykę, z poznawaniem słuchacza. 28 dnia każdy mój nowy słuchacz i czytelnik listy dostaje maila z prośbą o wypełnienie ankiety pod tytułem o czym chciałbyś słuchać, co chciałbyś czytać na moim blogu. I bardzo ważne są pytania, jakie zadajecie twoim słuchaczom, bo nie można ludzi pytać, co by chcieli, bo oni nie wiedzą, co chcą. I tu się nasuwa takie porównanie z podcastu Moja mała wielka firma, gdzie właśnie chłopaki opowiadali o content marketingu i dali taki przykład, że gdyby w restauracji zapytać klientów, co chcą mieć w karcie dań, to by się pojawił szereg bardzo egzotycznych dań, wymyślnych, a gdy za 2 tygodnie ta sama osoba byłaby w tej restauracji, pewnie zamówiłaby to, co zwykle, kotleta i frytki. Więc nie pytajmy o to, co ludzie chcą, tylko pytajmy o to, co robili. Trzymając się tego przykładu, co ostatnio jadłeś i czego byś na pewno nie zjadł. I to da dużo więcej informacji. I ja tu zadaję takie pytania. Oprócz tej płci, wieku i tak dalej, zadaję pytanie, co ostatnio zrobiłeś dla siebie, dla zdrowego odżywiania i czego na pewno nie zrobisz. Bardzo ciekawe odpowiedzi się pojawiają. Tak, i teraz co mi to wszystko daje? Przedstawię wam Martę. Marta ma 48 lat. Mieszka w niewielkim mieście, ma męża, ma 2 odchowanych dzieci, syna i córkę. Nastolatkowie są już samodzielni, więc Marta ma coraz więcej czasu dla siebie. Zawsze walczyła z nadwagą, teraz ona się troszeczkę powiększyła. Ma coraz więcej czasu i coraz więcej pieniędzy, żeby lepiej się odżywiać, dbać o siebie. Jej mąż co prawda nie torpeduje jej pomysłu zdrowego odżywiania, ale nieszczególnie ją wspiera. Jej największe obawy to to, że coś w życiu przegapi, czegoś na czas nie zrobi, a największe wyzwania to przekonanie swojego męża i dzieci, żeby coś z tym odżywianiem zmienili. Marta tak naprawdę nie istnieje. Marta to moja idealna słuchaczka, moja idealna czytelniczka, i moja idealna klientka, jeżeli kiedyś zdecyduje się stworzyć produkt, który odpowie na jej obawy i rozwiąże jej problemy. I to nie znaczy, że mnie nie słuchają inni ludzie. Słuchają mnie mężczyźni, słuchają mnie młodsze osoby i bardzo się z tego cieszę. Natomiast szczególnie te młodsze osoby, no to myślą, że mają czas. Jednym uchem to wpada, drugim wypada. Tydzień temu miałem okazję poznać moją Martę osobiście. Jak to możliwe? Wybrałem się na warsztaty kulinarne z Markiem Zarembą. To jest gość jednego z moich odcinków podcastu. Marek jest dietoterapeutą. Wybrałem tam się po to, żeby wzbogacić mój warsztat kulinarny, ale też, żeby spotkać Martę. Fani, czytelnicy, słuchacze Marka to jest również moja grupa docelowa. Chciałem zobaczyć, kto przychodzi na takie warsztaty. Były tam osoby w dużym przekroju wiekowym, tak jak i tutaj, tylko młodsze osoby patrzyły na swój ekran smartfona, no tak były trochę nieobecne. Natomiast to Marta zadawała pytania. To Marta angażowała się w dyskusję. I to Marta rozgrzewała ten ogień, który tam się tworzył, taka przyjemna atmosfera. I po co ja to robię? Po co każdy z was powinien poznać swoją Martę? Po to, żeby wiedzieć, do kogo mówicie. Mi jest dużo, dużo łatwiej mówić, kiedy wiem, kto jest po drugiej stronie, kiedy wiem, jakie są jego oczekiwania, obawy, kiedy wiem, jakie nadzieje wiąże z tym, że mnie słucha. Dodatkowo, jeżeli na mój podcast wpadnie jakaś zabłąkana Marta, nowy słuchacz, nowa słuchaczka, to jest dużo większa szansa, że ona zostanie z tym podcastem. W ten sposób definiuje swoją grupę docelową i mam nadzieję, tworzy lojalność słuchaczy. I jeszcze wracając do konferencji Polcaster 2015. Na kilka tygodni po tej konferencji wysłał mi wiadomość Maciek Sobol z informacją, że właśnie zaczął słuchać mojego podcastu i no, ma jakieś sugestie, że coś tam mógłbym poprawić. A na początku no, krytykę trzeba umieć też przyjąć, ale postanowiłem zasięgnąć opinii drugiego lekarza. Wysłałem maila do Michała, który tu jest obecny, do Marcina Hinza i oni potwierdzili, że rzeczywiście no, kilka rzeczy można tam poprawić. I słuchajcie, zajęło to 20 minut. Akurat z Marcinem pomailowaliśmy. 20 minut konsultacji eksperta od obróbki dźwięku spowodowało, że ja znacząco uprościłem swój proces obróbki dźwięku i podniosłem jakość tego nagrania. Ono oczywiście ciągle nie jest idealne, ciągle mam nad czym pracować, natomiast to jest ta wartość tego, że tu i teraz jesteście, że możecie ludzi poznać i nigdy nie wiecie, kiedy ich pomoc bezinteresowna wam ułatwi życie. I to już końcówka, nie wiem jak tam z czasem. Jeszcze 15 minut, no to może jakieś pytania będą. A nie, jeszcze jedną historię będę miał. Tak, tą historię powiem teraz, bo w tym czasie, kiedy przez te pół roku tak się miotałem i statystyki słuchalności, oglądalności po prostu leżały płasko na ziemi, jak na plaży, to zacząłem się zastanawiać, jak to jest z tymi informacjami dostępnymi bezpłatnie. Typu ta książka Jab, 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 Right Hook. Ja zacząłem myśleć, że właśnie te darmowe kursy, taka konferencja, to są wszystko takie jabby. Po to, aby w odpowiednim momencie ktoś nam zadał decydujący cios, czyli jak chcesz się nauczyć to? Kup moją książkę, kup mój kurs, kup moje konsultacje one to one. I to nie zmienia postaci rzeczy, że niektóre treści faktycznie takie są. Natomiast w międzyczasie byłem uczestnikiem bardzo ciekawego eksperymentu. To był taki eksperyment w ramach szkolenia dla menadżerów, jak uczyć swoich ludzi. I pani zrobiła takie doświadczenie. Rozdała uczestnikom tego eksperymentu proste origami, postawiła je na stole, instrukcje, jak zrobić to origami i karteczki. Warunek był taki, że tego origami nie można było rozłożyć. Trzeba było, no a cel? Zrobić takie same origami. No i pani powiedziała, że macie 15 minut, po czym zaczęła obserwować ludzi. Ja zacząłem ją obserwować i również ludzi, bo to było ciekawsze niż robienie tego origami. I ludzie błyskawicznie podzielili się na cztery grupy. Pierwsi od razu rzucili się na studiowanie instrukcji. Po prostu wielbili każdą literkę, każdy wyraz, powtarzali zdania, uczyli się jej na pamięć. Drudzy, dokładnie przeciwnie. Instrukcja mogłaby nie istnieć, od razu zaczęli robić origami. Trzecia grupa wstała od stolika i zaczęli oglądać, patrzeć, co robią inni. A najlepsza była czwarta grupa. Niestety było ich najmniej. Kto wie, co zrobili? Wstali, podeszli do pani i powiedzieli, proszę nas nauczyć to robić. I te cztery zachowania, nie pamiętam dokładnych nazw, to są cztery style uczenia się każdego człowieka. Każdy z nas w którejś z tej kategorii jest, którą z nich ma dominującą. I teraz spójrzcie, co się dzieje. Jeżeli tak różny sposób się uczymy, to ja sobie nie wyobrażam, jak napisać książkę, która nauczy każdego, jak coś robić. Nie ma takiej możliwości. No chyba, że dla tych, którzy mają tą tendencję, że rzucają się na instrukcję od razu. Dlatego tak ważne jest włączenie tych źródeł informacji, czytanie książek, ale właśnie udział w takich konferencjach i rozmowy z ludźmi. Pamiętacie, powiedz mi, ja zapomnę, pokaż mi, ja zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Ja wam dzisiaj dużo mówiłem, to zapomnijcie. Troszeczkę pokazałem, to zapamiętacie, ale nikt z was nie będzie wiedział, jak to zrobić, dopóki tego sam nie zrobi i nie popełni swoich błędów. A na tej drodze z tym jest bardzo pomocna pomoc właśnie ludzi, których tu teraz możecie poznać. I tak już podsumowując, cztery rzeczy. Zacznij od świetnego materiału. On nie powinien być doskonały, bo na doskonałości można polec i lepszy, mniej doskonały podcast opublikowany niż doskonały, który nigdy nie wyjdzie ze studia. On ma być bardzo dobry. Ty masz wierzyć, że on może rozwiązać czyjeś problemy, może kogoś zainspirować, może kogoś zabawić. Musisz całym sercem w to wierzyć, od tego zacznij. Nie nastawiaj się na złoty strzał. Tak sobie teraz myślę, że może to jest nie do końca szczęśliwa nazwa, bo jeżeli są wśród nas osoby, które mają dzieci w wieku pieruszkowym, to może to się źle kojarzyć, ale przyjdzie taki dzień, może już nadszedł, a może było ich kilka, że twój materiał ktoś dostrzeże. Zamieści go na swoim profilu, na swoim blogu i nagle twój ruch wyskoczy jak rakieta do góry, ale potem równie szybko spadnie. Nie licz na to, że to się utrzyma. Musisz ciągle szukać tych możliwości, żeby pokazywać swój materiał. To, że niektóre podcasty lub blogi utrzymują się na szczytach popularności, to nie jest przypadek. Mówi się, że od 60 do 80% czasu to jest czas poświęcony na promocję, a reszta na tworzenie treści. Oczywiście nie od początku, bo na początku trzeba coś zacząć tworzyć, żeby móc potem to pokazywać, ale tak to jest. Znaczy, tak to jest w moim przypadku. Poznaj swoją Martę, czyli zdefiniuj dokładnie, do kogo chcesz mówić. I ja tu mogę teraz się mączyć, bo już sobie ją poznałem, ale mi to zajęło rok czasu, żeby naprawdę zacząć jej szukać i chcieć ją poznać. Na początku miałem nadzieję, że no, jakoś to będzie. Nie. Dopóki nie skoncentrujesz się konkretnie na swoim przekazie, na osobach, których chcesz zarazić swoją pasją, dopóty to będzie takie powierzchowne i nie będziesz się z tego cieszyć. Zrób, a zrozumiesz, o tym już mówiłem. Każdy musi swoją drogę przejść. I pamiętaj, po co to zacząłeś. W pogoni za słuchalnością, oglądalnością, można zatracić się i zapomnieć, po co zaczęliśmy to robić. Po co chcemy nagrywać ten podcast. Co dobrego chcemy dla innych ludzi zrobić. Bo jeżeli będziesz wierzyć, że to, co mówisz, będzie płynęło z serca i będziesz wierzyć, że to rzeczywiście może pomóc, to parafrazując już wspominanego dzisiaj Churchilla, zawsze, zawsze, zawsze znajdzie się grupa ludzi, którzy będą chcieli cię słuchać. I to tyle. Dziękuję bardzo.
Jeszcze, Michał, nie uciekaj. Czy są jakieś pytania do Michała? Będę podawał mikrofon, bo się nagrywa i żeby słuchacze live też nas słyszeli.
Michał, super prezentacja. Chciałam, żebyś może troszeczkę opowiedział więcej o Marcie, bo mówisz, że rok czasu zajęło ci poznanie jej. I ciekawa jestem, czy zacząłeś od tego, jak zobaczyłeś, kto odpowiada na twoją reklamę, czy od początku wiedziałeś mniej więcej, w jakim to jest wieku osoba i jakie ma zainteresowania. Chciałabym, żebyś właśnie pokazał tą drogę do poznania tej osoby, która się skończyła niedawno poznaniem na żywo.
Jak już wspominałem i to przypomnę, to, że zacząłem jej szukać, to w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję ci bardzo. Na początku bazowałem na tym, co pokazuje fanpage na Facebooku, ale zaangażowanie fanów na Facebooku jest niewspółmiernie mniejsze do tego, jakie zaangażowanie możecie osiągnąć, mówiąc do ludzi i zbierając adresy. Więc ten zakres wiekowy, który widziałem na fanpage'u i zaangażowanie, nawet pytania, które tam się pojawiały, to nie było do końca to, co ja chciałem usłyszeć, bo ja jakby do kogoś innego chciałem to kierować. I taką szala była przeważona wtedy, kiedy zrobiłem to pierwszą ankietę. To było na początku tego roku, w styczniu. I tu teraz podam też taki przykład, jeśli chodzi o zaangażowanie słuchaczy i fanów. Wtedy miałem na liście dystrybucyjnej 800 osób, a na fanpage'u 8000, czyli rząd wielkości różnicy. Wysłałem prośbę o wypełnienie ankiety do wszystkich. Na fanpage'a wysłałem kilka razy, bo miałem świadomość tego, że Facebook to przytnie. I jeśli chodzi o jednym z pytań ankiety, było takie, skąd otrzymałeś informację, prośbę o wypełnienie ankiety. I 3 razy więcej osób z listy dystrybucyjnej wypełniło ankiety niż z fanpage'a, chociaż na fanpage'u było ich 10 razy więcej. Więc dlatego tą listę warto budować, bo ci fani, no oprócz tego, że można nawet za 3 grosze jej kupić na Allegro, ale to tego nie polecam, no to jednak to, co stworzymy u siebie, zbierzemy te adresy, niesie dużo większą wartość. I wtedy, kiedy tą ankietę wypełniłem, dopiero spłynęły pierwsze informacje, kim są ci ludzie, jakie są ich obawy, co chcieliby zrobić, czego nie chcieliby zrobić. To też się zbiegło z większą słuchalnością podcastu, więc pojawiły się też komentarze do podcastów, pytania bezpośrednie w formie maila. I ten obraz Marty zaczął się kształtować. A to, że stworzyłem sobie ją w głowie, to jest efekt tego, że 2 czy 3 tygodnie temu słuchałem jednego z podcastów. Anny Porterfield? Porterfield, tak. I tam właśnie była relacja też z konferencji i jedna z dziewczyn opowiadała o swojej idealnej klientce i po prostu to był taki gong. Okej, to ja też muszę sobie taką osobę stworzyć i to się pięknie zbiegło też z tymi warsztatami, na których byłem tydzień temu, bo tak ładnie się potwierdziło, taka kropka na D.
Kto jeszcze chciał zadać pytanie?
Siemanko. Moje pytanie brzmi w ten sposób, bo opowiadasz o zdrowej diecie, o ludziach, którzy chcieliby coś zmieniać w sobie i to wszystko jest ładnie i kolorowo, ale zawsze gdzieś pojawiają się hejterzy. Chciałbym coś wiedzieć o twoich hejterach, czy tacy pojawili się kiedykolwiek?
Wyobraź sobie, że w kanałach, które preferuję, czyli Facebook, maile, nie. Natomiast próbowaliśmy swego czasu przygody na Facebooku i tam, nie na Facebooku, na YouTubie i tam naprawdę było ciężko, bo po prostu można 99,9 rzeczy powiedzieć dobrze, a jest ten 1% i wszyscy to zauważą i nie omieszkałem ci tego wytknąć. Więc tam, tak, i to jest jeden z powodów, dla których póki co YouTube'a szerokim łukiem omijamy.
A czy zmartwiło cię to?
Znaczy, słyszałem inny komentarz, że jak są hejterzy, to świetnie, bo to znaczy, że każdy hejter to jest 100 fanów, którzy cię oglądają, więc po prostu zabanuj go i skup się na obsłudze twoich fanów.
To jeszcze jedno pytanie chciał zadać pierwszy hejter, o którym było w prezentacji.
Ile czasu teraz zajmuje ci obróbka podcastu i jak to się w ogóle przekłada na ilość godzin spędzonych jakby od zaplanowania tematu odcinka, aż do jego wypuszczenia?
To jest bardzo różnie, bo nawet w lutym nagrywałem podcast, który dopiero w listopadzie opublikuję. To podcast o morsowaniu.
Nie. Chodzi mi o sam czas, jakby ile godzin spędzasz nad przygotowywaniem pytań, ile godzin spędzasz nad robieniem notatek, znaczy ewentualnie minut.
Pytania pół godziny zwykle, maksymalnie do godziny. Sama obróbka najtrudniejsza jest to, zależy jak ładnie gość mówi, bo jeżeli gość lub osoba, z którą rozmawiam, bo jeżeli ktoś się zacina, wstawia tych dużo, no ja edytuję swoje podcasty. Staram się, żeby to było przyjemne dla ucha i żeby dobrze się tego słuchało, więc jeżeli ktoś mówi ładnie, no to sama obróbka to jest przesłuchanie raz, bo ja słucham całości, ewentualnie coś tam wytnę. Natomiast jeżeli jest wiele fragmentów do wycięcia, to nawet do 5-6 godzin nad jednym odcinkiem, na takim najtrudniejszym chyba siedziałem, żeby go obrobić.
No to miałem podobnie, nie bierz mi mikrofonu, jeszcze jedno. No co, jak już się dostałem, to dziękuję. Ej, zapomniałem. Nie, dobra, masz. Podcasterzy.
Michał, to chyba były ustawione pytania, bo zadawały je tylko osoby, które
wymieniłeś. Ale jest jedna osoba z końca, prezentacji. Ja poproszę bardzo chętnie, okay. Żeby nie było, że
to,
wszystko ustawione.
Na to liczyłem. Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Musi być mikrofon, bo nagrywam.
Cześć, tu Joanna. Chciałam ci pogratulować bloga. Uważam, że masz bardzo, bardzo dużo wartościowej treści. Wspomniałeś o YouTubie, a swojego bloga kojarzę, że jednak macie tam jakieś filmiki, czyli nagrywaliście jakąś treść.
Witaj, Joanno. Miło mi cię poznać. Tak, ja powiedziałam, że zaczęliśmy swoją przygodę. To było rok temu. Nagraliśmy kilka filmów, nawet chyba 10, ale po tym pierwszym zderzeniu ze ścianą jakby entuzjazm opadł zupełnie i więcej ich nie tworzymy.
A czemu nazywasz to zderzenie ze ścianą? Ze względu na hejterów czy oglądalność?
Jedno i drugie.
I mam jeszcze drugie pytanie. Zastanawialiście się nad innymi mediami społecznościowymi jak Instagram? Czy to w ogóle w zdrowym odżywianiu uważasz, że nie miałoby racji bytu?
Tak, zastanawiam się. Ja preferuję taką... Znaczy najpierw chciałem się skupić na Facebooku. Chciałem poznać Facebooka i to już mi wyszło dobrze. I od miesiąca eksperymentuję z Instagramem. Natomiast no, idzie na razie tak jak na początku na Facebooku, więc jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, mógłby mi coś doradzić, to bardzo chętnie przyjmę konsultacje.
I mam ostatnie pytanie finansowe. Nie wiem, czy będziesz chciał odpowiedzieć, bo gdzieś na twoim blogu znalazłam chyba artykuł na temat... tam chyba założyliście jakiś plan finansowy z żoną, że zakładacie, że blog zwróci wam się albo że zacznie na siebie zarabiać po jakimś czasie. Mógłbyś się do tego odnieść? Wiesz, o czym mówię, czy...
To nie my. Czegoś takiego tam nie ma.
To przepraszam.
Podziękujemy Michałowi Bramami.
Dziękuję serdecznie.